Początek nagrania. To będą dość chaotyczne i nieuporządkowane uwagi, ale mam nadzieję, że mimo tego przydadzą się Panu na coś. Często słyszy się, zwłaszcza w ostatnich czasach i zwłaszcza z zachodu, o tym, że opozycja w Polsce, że podziemie jest coraz słabsze, ma coraz mniejsze znaczenie, że coraz mniej ludzi się angażuje w ten ruch. Muszę powiedzieć, że choć a może właśnie dlatego, że jestem w środku, sama zastanawiam się nad tym, czy to jest prawda, a jeżeli nie, to skąd biorą się takie opinie. Myślę, że z bardzo różnych powodów. Po pierwsze jest tak, że rzeczywiście pewne spektakularne akcje widowiskowe, widoczne na zewnątrz, mają w tej chwili mniejszy zasięg. Demonstracje, które były w tym roku, czy to na 1 maja, czy w rocznicę sierpnia, były rzeczywiście nieporównywalne z tym, co działo się w roku 82, czy nawet trzeci. To pierwsze. Druga rzecz, że rzeczywiście na niektóre wezwania władz związkowych o różne akcje czy o strajk odzew jest dość nikły, nie taki, jakiego byśmy się spodziewali. Dalej to są te rzeczy zewnętrzne, które widać. Dalej jest tak, że bardzo często ja sama obserwuję jakby spadki nastroju, to zarówno w społeczeństwie, jak i w kręgu osób działających, bezpośrednio zaangażowanych. To zresztą często jest właśnie związane z jakąś nieudaną akcją, z brakiem odzewu na wezwanie TKK do strajku, czy z faktem, że za mało ludzi przyszło na demonstrację. I to jest prawda, że przez te ostatnie 4 lata rzeczywiście pewne akcje, pewne inicjatywy osłabły, że często obserwujemy właśnie ten spadek nastroju, takie zniechęcenie, pytanie o to, czy ta działalność ma sens, bo to jest przecież naturalne, że jak człowiek działa, chciałby zobaczyć efekty swojej pracy. Ale czy rzeczywiście zmieniło się na gorsze? Wydaje mi się, że nie. Tylko, że teraz jest inaczej. Inaczej niż było w roku 82 czy 3. Wtedy była taka gigantyczna potrzeba zamanifestowania swojej postawy i to właśnie w taki widoczny sposób. Ta potrzeba zresztą wraca, bo przecież na pogrzeb księdza Popiełuszki. Zjechało z całego kraju kilkaset tysięcy ludzi. Ta potrzeba jest jakby potencjalna i w każdej chwili gotowa się uzewnętrznić. Natomiast ludzie stracili jakby przekonanie i też stracili tą potrzebę ciągłego manifestowania, że są przeciw. I jak pytam, to są wszystko te przyczyny, które mogą z zewnątrz wyglądać na osłabienie tego ruchu, na to, że on traci ludzi, traci sympatyków, ma mniejsze zaplecze. Tymczasem wydaje mi się, że tak naprawdę to... No właśnie, jeszcze należy się zastanawiać, do czego my się odwołujemy. Czy my się odwołujemy do... Jaki mamy ten punkt odniesienia? Czy tym punktem odniesienia jest... są czasy Solidarności. Wtedy rzeczywiście było nas 10 milionów. Ale może tym punktem odniesienia uczynić lata wcześniejsze. 76, 80, kiedy ta opozycja liczyła kilka tysięcy osób. Wydaje mi się, że to, co teraz jest w Polsce, to właściwie, to co teraz się dzieje w Polsce, właściwie nie ma w całej historii PRL-u i w całej historii krajów bloku wschodniego po prostu nie ma, nie było czegoś takiego. Teraz, żeby to nie wyglądało na propagandę, chciałabym się zająć konkretami. Zacznę może od tego, co znam najlepiej, to znaczy od tygodnika Mazowsze, który ukazuje się regularnie od 1982 roku w nakładzie, który waha się między 40 a 80 tysięcy, znaczy w chwilach takiego największego wzlotu ma te 80 tysięcy, 80 tysięcy policzone, to znaczy takie, nad którym jakby panuje się centralnie. Natomiast wiadomo, że ten tygodnik, że na przykład ten tygodnik jest kseroksowany, że raz wykorzystane matryce, on się drukuje w kilkunastu drukarniach na terenie całego kraju, że raz wykorzystane matryce oddawane są dalej i gdzieś są tam drukowane, a nawet, co wydaje się dziwne przy tej powszechności najrozmaitszych technik drukarskich, on bywa nawet przepisywany na maszynie. Jak powiadam, to jest 80 tysięcy nakładów, co oznacza, skromnie licząc, kilkakrotnie więcej czytelników, ponieważ to się potwierdza z wielu źródeł, że każdy egzemplarz jest czytany przez kilka co najmniej osób, na przykład przez całą rodzinę, ale nie tylko, ponieważ to krąży dalej. Więc to jest kilkadziesiąt tysięcy nakładu. Co to oznacza? To oznacza, że skromnie licząc, kilkaset osób jest zaangażowany w jego kolportaż. Drugie tyle w jego drukowanie. I myślę, żebym nie przesadziła, gdybym powiedziała, że zaplecze ludzi pracujących na Tygodnik, myślę tu teraz nie tylko o sieci kolportażu, o drukarzach, ale również o ludziach zbierających informacje, o ludziach, którzy udzielają lokali na redakcje, na skrzynki kontaktowe, na zebrania, na skrzynki kolportażowe, na to, żeby w ich domu drukować, że to zaplecze, najskromniej licząc, to jest kilkanaście tysięcy osób. Tygodnik jest, myślę, jednym z tych pism, które jakby angażują wokół siebie stosunkowo dużą liczbę osób, choćby z tego względu, że ma on ambicje bycia nie tylko pismem lokalnym, warszawskim, ale pismem ogólnopolskim. Ale w Polsce wychodzi w tej chwili kilkaset pism. To prawda, że niektóre pisma przestały wychodzić, że niektóre były efemerydami, ukazało się kilka czy kilkanaście numerów zaledwie. Natomiast to, co jest niezwykłe w tym ruchu, to to, że jakby ciągle powstają nowe pisma. I to zamkną jakąś redakcję albo zniszczą im zaplecze poligraficzne. Albo ludzie się zniechęcą na to miejsce. Często w tym samym zakładzie pracy czy w tym samym środowisku powstaje inna gazeta. Dalej, powstają ciągle nowe pisma na takiej zasadzie, że rodzi się jakaś potrzeba, że jest ogromny rozwój kultury niezależnej, znaczy niezależnych wydawnictw, wystaw plastycznych, niezależnego teatru, wideo. I to te środowiska nagle rozumieją, że one też potrzebują mieć swoją gazetę, która by to opisywała, która by ten ruch komentowała. I w ostatnim roku powstały dwie nowe gazety, które służą potrzebom tego środowiska. Jest to miesięcznik Kultura Niezależna i jest to tygodnik Wybór. Czyli jakby te pisma powstają, bo ciągle są nowe inicjatywy, nowe pomysły i ludzie potrzebują swoich gazet. Ja prowadziłam kiedyś jakieś badania archiwalne i tam doliczyłam się 1200 czy 1300 tytułów gazetek, które się ukazały po 13 grudnia. I one oczywiście nie wszystkie do dziś wychodzą. Natomiast kilkaset wychodzi stale. I teraz jak to przełożyć na cyfry? Otóż myślę, że te kilkaset gazetek, żeby się mogło ukazać, żeby zostało wydrukowane, żeby zostało rozkolportowane, każda z nich musi mieć jakieś zaplecze ludzkie, mniejsze, większe, zależne, prawda, od tego, co to jest za gazetka, czy jest to, prawda, mała gazetka zakładowa, czy jest to tygodnik regionalny. Ale nie przesadzę chyba, jeśli powiem, że to jest co najmniej kilkadziesiąt tysięcy osób zaangażowanych czynnie w działalność. I oczywiście, że tutaj nie można dokonywać, prawda, prostego mnożenia czy dodawania, ponieważ często jest tak, że to się zazębia, że człowiek, który zajmuje się kolportażem, prawda, tygodnika, jednocześnie prawda, szuka dojść do książek, do innych gazetek, ponieważ czyli jakby on, gdyby tutaj robić statystykę, figuruje jakby w kilku różnych obiegach. Dlaczego tak się dzieje? Choć to jest często nawet wbrew zasadom konspiracji, błaga się ludzi, żeby zajmowali się jakąś jedną rzeczą tylko. No, dlatego, że on ma jakiś krąg swoich znajomych, swoich czytelników, którzy chcą od niego nie tylko jedną gazetkę, nie tylko, prawda, tygodnik, ale inne gazety czy inne książki. Także to, o czym mówię, świadczy jakby też i o tym, o istnieniu takiego aktywnego odbioru, czego moim zdaniem przed sierpniem nie było. To znaczy ludzie dostawali, prawda, był jakiś tam krąg czytelników gazet czy odbiorców książek, ale myślę, że on był dość bierny. Natomiast teraz jest to, i ja to wiem, ja to sama obserwuję, że jest taki olbrzymi, chłonny rynek na te wszystkie wydawnictwa i to rynek aktywny. To znaczy ludzie biegają po mieście, szukają określonej książki, określonej gazetki. Czyli jakby to jest ten krąg czytelników, powiedzmy te kilkadziesiąt tysięcy osób zaangażowanych w robienie pisemek i ten kilkuset tysięczny tłum czytelników, to też nie jest taka bierna masa, ale to są ludzie aktywni. To są potencjalni sojusznicy, to są ludzie, którzy może teraz nie wyjdą na manifestacje, którzy może nie wezmą udziału w strajku, ale którzy może na przykład wezmą udział w akcji liczenia głosów wyborczych. Nie wiem, bo nie było mnie teraz w Polsce, nie wiem jak to wyglądało, ale w ubiegłym roku to w akcji liczenia głosów wyborczych wzięło co najmniej kilkadziesiąt tysięcy ludzi udział. Także nawet jeżeli czasami opada nastrój, opada aktywność, to ja mam takie poczucie, że potencjalnie jest w Polsce jakby w każdej chwili gotowość do tego, żeby się zaangażować, jeżeli jakaś akcja zostanie uznana za słuszną, sensowną. Manifestacje czy strajki jakby w tej chwili nie są uważane za coś takiego. Dalej. Mówiłam o gazetach, ale przecież istnieje w Polsce kilkanaście co najmniej wydawnictw wydających książki, a dużo więcej takich grup, które trudno nazwać wydawnictwami, bo to jest kilka osób, powielacz albo ramka sitodrukowa, które wydają najrozmaitsze broszurki. I znowu, ten ogromny ruch wydawniczy potrzebuje swojego zaplecza. Potrzebuje, podobnie jak prasa, lokali na druk, na kolportaż. Potrzebuje łączników, kolporterów, ludzi, którzy zszywają książki, którzy robią projekt graficzny. Jednym słowem, do tych kilkudziesięciu tysięcy ludzi zaangażowanych w wydawanie prasy w Polsce, myślę, że spokojnie można dodać drugie tyle ludzi zaangażowanych w wydawanie książek. Teraz, żeby się oderwać od tych cyfr na tych obliczeń, ile to ludzi może brać udział w rozmaitego rodzaju działalności wydawniczej, przejść do innych cyfr. Otóż Tego z zachodu nie widać. Ja nie wiem ile, i to też na zachód gorzej dociera niż prasa, ale w Polsce tydzień w tydzień ukazuje się kilka książek w niezależnym obiegu. Oczywiście to nie jest tak, że one jakby są w jednym miejscu, że one są akurat w Warszawie, ale gdyby popatrzeć na to, co się ukazuje, są takie wielkie ośrodki wydawnicze. To jest Warszawa, to jest Kraków, to jest Wrocław. Ale w mniejszych miastach i w Łodzi wychodzą, jest jakieś niewielkie wydawnictwo, które wydaje w broszurki. Oczywiście ukazuje się coś w Poznaniu, a nawet w Siedlcach czy w Lublinie. Otóż, powtarzam, tydzień w tydzień ukazuje się w niezależnym obiegu kilka książek. I oczywiście jest tak, że czasami ten ruch zamiera, ale z powodów praktycznych. Wiosną była wielka ofensywa policyjna właśnie na drukarnię. Komentowane to było w ten sposób, że nie komentowane, jakby władza powiedziała wprost, że do wyborów ma zamiar zlikwidować poligraficzne podziemie. I wtedy ten ruch rzeczywiście zamarł. No ale to jest moim zdaniem raczej optymistyczne niż pesymistyczne. To znaczy, że ten ruch wydawniczy tak się przyczai. Prawda, że to nie jest żadna fanfara, że zajmują się tym ludzie odpowiedzialni, nastawieni na działalność długofalową, że to nie jest żadna bufonada, tylko jakby no, realne obliczanie swoich szans. W tej chwili jest prawda, ofensywa policyjna. Ubecja chodzi po drukarzach, prawda, węszy po mieście, rewiduje samochody. No to musimy na chwilę zawiesić naszą działalność, ale po to, żeby prawda, pochować offsety, pochować powielacze, nie zajmować się przerzutem książek czy papieru, ale po to, żeby to mogło działać dalej. Nie zwijamy interes, ponieważ policja dobiera nam się do skóry, ale prawda, rozważamy swoje szanse, widzimy, że w tej chwili sytuacja jest nie najlepsza, więc robimy przerwę. Otóż tego typu zachowania moim zdaniem jakby właśnie świadczą o tym, że ludzie się nie zniechęcają, że chcą to robić dalej i że jakby realnie rozważają swoje szanse. To by było o ruchu wydawniczym. Jeszcze chciałam tylko powiedzieć o jakości tego, co wychodzi. Otóż w niezależnym obiegu ukazuje się światowa beletrystyka, która nie może ze względów cenzuralnych ukazać się w normalnym wydawnictwie. Ukazuje się mnóstwo przekładów z języka rosyjskiego, książek pisanych przez dysydentów. Jest tak zwany bank tłumaczy, który obsługuje wszystkie wydawnictwa, znaczy ludzie tłumaczący z obcych języków. I to jakby znowu kilkadziesiąt co najmniej osób zaangażowanych w robienie planów wydawniczych. Właśnie może tutaj jest miejsce, żeby powiedzieć, że ten ruch wydawniczy i ten książkowy i gazetowy ma spore zaplecze intelektualne. Dziennikarzy, publicystów, tłumaczy, pisarzy. Wydaje mi się, że tych ludzi też możemy zaliczyć na nasz rachunek. To są ludzie, którzy na przykład właśnie robią plany najrozmaitszych wydawnictw, czytają to, co się ukazuje na świecie i przedstawiają niezależnym wydawnictwom, co warto wydać, co warto przetłumaczyć. Wiem, że dla tego banku tłumaczy, prawda, były na Zachodzie zdobywane jakieś pieniądze, żeby ci ludzie mogli z tego żyć, ponieważ wydawnictwa nie zawsze, nie wszystkie mogą za to płacić. Więc co się tam ukazuje? Jak już mówiłam, dużo Rosjan. Światowa klasyka. W niezależnym wydawnictwie ukazał się Celin, którego nie chciano wydać oficjalnie. Ukazała się książka Woneguta, którą odrzuciło polskie wydawnictwo. Ukazuje się sporo książek Ukazuje się sporo książek, sporo przekładów zachodnich publicystów, intelektualistów, myślicieli, książek na tematy ekonomiczne, społeczne, dotyczące, znaczy książek sowietologicznych. Dalej ukazuje się mnóstwo opracowań z najnowszej historii Polski. Ukazuje się też sporo współczesnych rzeczy polskich. Po co to mówię? Żeby jakby pokazać, że ten ruch ma nie tylko ogromny zasięg, ale też swoje intelektualne ambicje, że to nie są tylko rzeczy, że to są poważne często publikacje, a nie tylko rzeczy pod tytułem, że czerwony jest niedobry. Teraz na przykład w związku z rocznicą Jałty ukazało się kilka pozycji, w tym sporo przedruków z zachodniej prasy czy zachodnich książek właśnie na temat Jałty. Dalej. Ogromna rzesza ludzi zaangażowana jest w pomoc represjonowanym i więźniom politycznym. I tu znowu takie optymistyczne zjawisko. Otóż po amnestii było już ich kilka. Oczywiście ten ruch zamiera, no bo zostaje tych kilkunastu więźniów. To jakby nie wymaga wielkiej pracy, żeby się nimi zająć. Po czym, jak zaczyna się nowa akcja i zapełniają się więzienia, to już jakby kilka razy widać było taki odpływ i przypływ, znowu zgłaszają się ludzie, że chcą pomagać, że, prawda, gotowi są chodzić czy tam jeździć do rodzin, prawda, zbierać informacje. Więc jakby przez cały czas jest taka potencjalna gotowość niesienia pomocy. Teraz solidarność w zakładach pracy. Rzeczywiście od dłuższego już czasu obserwuje się odpływ, zmniejszenie
płacenia składek. Nie wiem, może się mylę, może przyczyny są jakieś inne, ale wydaje mi się, że przyczyną główną jest po prostu pauperyzacja społeczeństwa, jej zubożenie z jednej strony. Z drugiej strony natomiast i tu już mam takie, znaczy to są moje konkretne doświadczenia, to o czym mówię. Ludzie płacą mniej pieniędzy na prasę, na Solidarność, ponieważ mają więcej wydatków związanych właśnie z samym podziemiem. Otóż książki są bardzo drogie. Mało kogo na to stać. Stąd często są takie inicjatywy robienia bibliotek. I wiem, ja osobiście o kilkunastu przynajmniej bibliotekach w zakładach funkcjonujących, gdzie właśnie pieniądze zbierane wśród członków Solidarności idą na zakup książek. Na zakup książek, na zakup jakiejś prasy, bo coraz częściej staje się ona płatna. I stąd jakby jest, te pieniądze nie odpływają do góry, nie odpływają do RKW, nie docierają do Tygodnika Mazowsze, no ponieważ zużywa się na miejscu. Oczywiście, bo jak mówię o odpływie składek, to myślę nie tylko o tym, że coraz mniej ludzi tam w zakładach pracy płaci, ale również o tym, że jakby coraz mniej pieniędzy idzie na te wyższe szczeble, to znaczy na utrzymanie prasy regionalnej, do RKW, tam na represjonowanych, na kulturę niezależną, ponieważ jak pytam, z jednej strony ludzie ich mają coraz mniej, a z drugiej strony coraz więcej też jakby ich wydają w tych swoich niewielkich kółkach związkowych. To jest płacenie składek. Właściwie we wszystkich większych zakładach przetrwały tajne komisje zakładowe, które zajmują się kolportażem prasy, które zajmują się propagandą związkową. To są te rzeczy, które są nawet dla nas w Polsce na mieście mało widoczne. Potem z opóźnieniem docierają informacje, że jednak jak coś się dzieje, to w zakładach są ulotki, to są robione jakieś napisy, to jest organizowana jakaś tam akcja propagandowa w określonej sprawie. Dalej, sporo ludzi w dużych zakładach przede wszystkim, działaczy Solidarności, zaangażowało się w działalność samorządową. Znam takie samorządy, które właśnie próbują mimo tych wyjątkowo niekorzystnych dla samorządu warunków próbować coś robić, próbują coś robić, walczyć z marnotrawstwem, walczyć o premie, walczyć o jakieś, o to, żeby przedsiębiorstwo było bardziej rentowne. I choć jakby nie mówię w tej chwili o efektach tego, ale o tym, że tutaj też jest spory ruch. To są właśnie często ludzie z kadry technicznej, inżynierowie, którzy często działali w samorządach w czasie Solidarności i mimo takiego początkowo niechętnego stosunku podziemnej Solidarności do tworzenia do wchodzenia do samorządu, to oni właśnie jakby przewalczyli to pozytywne w końcu nastawienie podziemnych władz związkowych do tego, że jednak tam też warto. Dalej. Więc sporo ludzi zaangażowanych w działalność samorządową. Dalej, od pewnego czasu wznowiona została działalność tak zwanej sieci wiodących zakładów pracy. Takie porozumienie między największymi przedsiębiorstwami, zakładami w Polsce. To jest Huta Warszawa, Huta imienia Lenina, Stocznia Gdańska, Cegielski z Poznania. I ta sieć między innymi, właśnie związana z dawnymi działaczami samorządowymi, zajmuje się takimi sprawami jak badanie minimum socjalnego, poziomu wegetacji, oblicza prawda, niezbędne, znaczy koszty utrzymania i jakby zajmuje się taką stricte działalnością związkową, którą potem przenosi na teren swoich zakładów. Wracając jeszcze do tego, co się dzieje na Solidarności na terenie zakładów, to znowu, nawet jeżeli w jakiejś fabryce Solidarność jest niespecjalnie aktywna, tajna komisja zakładowa działa słabo albo nie ma jej wcale, to jeżeli w tym zakładzie coś się dzieje, na przykład próbują wyrzucić z pracy działacza Solidarności, zamykają kogoś w więzieniu, nie wiem, wchodzi w życie nowa siatka płac, która wydaje się niesprawiedliwa, to nagle obserwuje się taką wzmożoną aktywność, nagle odtwarzają się te związkowe więzi i ludzie ruszają do walki. Tak wiosną można było obserwować na przykład w Róży Luksemburg, znaczy w warszawskich zakładach Róży Luksemburg, gdzie powiedzmy Solidarność nie była wcześniej najsilniejsza i straszliwie się zmobilizowała właśnie przy okazji takiej nowej siatki płac, która była wyjątkowo niekorzystna dla pracowników. I znowu to, o czym już mówiłam przy okazji społeczeństwa, że jakby to samo na poziomie zakładów istnieje taka potencjalna gotowość do tego, żeby zaangażować się w razie potrzeby, mimo że jakby nie ma takiej stałej prawda, manifestacji, przynależności, zaangażowania w działalność podziemną. Dalej. Mówiłam już tutaj o takim intelektualnym zapleczu pism i wydawnictw, ale to intelektualne zaplecze pod ziemią obejmuje również coś takiego jak naukowców. Teraz prawda, dotarł na zachód raport firmowany przez Wałęsę. Ja wiem, że do jego opracowania zaangażowanych było kilkadziesiąt osób, między innymi ekonomistów, historyków, że są jakby niezależne ośrodki badania opinii publicznej, że jest całe takie właśnie zaplecze ekspertów, które na potrzeby związku opracowuje najrozmaitsze tematy. Teraz kolejny odcinek aktywności społeczeństwa, niezależna kultura. Więc przede wszystkim niezależny ruch wydawniczy, ale o tym już mówiłam, ale również niezależna plastyka, film, teatr. To też jest zjawisko, znaczy swoisty fenomen, że twórcy, po praktycznie odwołaniu bojkotu nie mieli ochoty wracać na ten państwowy dwór. I zrobili wszystko, żeby uprawiać swoje dziedziny twórczości bez pośrednictwa państwa, poza państwem, w bezpośrednim kontakcie z publicznością. I tu przykładowo mogę wymienić takie imprezy. No więc w kościołach całej Polski odbywają się dosłownie dziesiątki wystaw plastycznych, na które przychodzą tłumy ludzi. Tego nikt nie liczy, ale to jest rzeczywiście ogromna publiczność. Zaryzykuję twierdzenie, że takiej publiczności nigdy artyści w Polsce nie mieli na żadnych oficjalnych wystawach. Są takie słynne, wielkie wystawy, w ogóle ogromne przedsięwzięcia, jak na przykład wystawa kilkudziesięciu malarzy, rzeźbiarzy, dedykowana księdzu Popiełuszce, która krąży po Polsce. To jest Przeciw złu, przeciw przemocy. Czy taka wystawa jak Znak Krzyża w Warszawie, czy Apokalipsa również w Warszawie. Mają ogromną publiczność. To się liczy rzeczywiście w dziesiątki tysięcy ludzi. I to znowu jest to publiczność aktywna, angażująca się, gotowa jechać do innego miasta, gotowa jakby coś dla tego ruchu zrobić. To są wystawy. Jest Niezależny Teatr. Jest taka grupa we Wrocławiu, Nie Samym Teatrem. To jest jej nazwa, która między innymi zrobiła wspaniały spektakl. Właściwie taki teatr faktu na podstawie stenogramu z procesu Władysława Frasyniuka, który właśnie w warunkach konspiracyjnych obejrzało kilkanaście tysięcy osób we Wrocławiu. A taki wieczernik Wajdy, wystawiany w kościele na Żytniej, miał kilkanaście przedstawień i właściwie nigdy, znaczy na każdym z tych przedstawień szpilki nie można tam było wetknąć, takie waliły tłumy, mimo że to przecież nie było ogłaszane w prasie, w telewizji, że to są wszystko wiadomości podawane pocztą pantoflową. Są zresztą najrozmaitsze grupy teatralne. Teatr Ósmego Dnia, który wystawia po kościołach, tak zwany teatr domowy w Warszawie, którego jakoś nigdy mi się nie udało dopaść, zawsze mi umyka. W tej chwili zaczyna się ruch wideo. Są przegrywane na Zachodzie kasety, filmów, których w Polsce cenzura nie dopuszcza, choćby rok 84 Orwella, wyciekają z polskiej wytwórni filmy fabularne i dokumentalne, które od lat leżą na półkach i one krążą. Wreszcie specjalnie na wideo robione są filmy, znaczy głównie dokumentalne oczywiście, filmy, dokumenty, reportaże. Jest taki reportaż, nie miałam okazji go oglądać, ze strajku o krzyże we Włoszczowej. Oczywiście z pogrzebu księdza Popiełuszki, z pogrzebu Grzegorza Przemyka, z pielgrzymki papieskiej. I tu znowu wyzwala się ludzka inicjatywa, żeby zdobyć wideo. To jest bardzo drogie, znaczy jak na polskie warunki. i rozmaite grupy, znam grupy związkowe, które składają się, czułają, odkładają ze składek, żeby kupić sobie wideo i żeby móc oglądać te filmy. I znowu ten cały ruch kultury niezależnej ma olbrzymie zaplecze ludzkie, lokalowe. I to nie tylko, prawda, twórców, ludzi, którzy robią spektakle, wystawy, którzy kręcą te filmy na wideo, ale również takiej aktywnej, życzliwej publiczności, która no na przykład w Mistrzejowiczach podczas tej otwarcia wystawy dedykowanej księdzu Popiełuszce, to była wielka impreza, tam przyjechało kilkudziesięciu artystów z całej Polski. Ustawia się dosłownie kolejka hutników, którzy chcieli właśnie przyjąć ich na nocleg do domu. Jak powiadam, może jestem zbyt optymistyczna, ale ja tych wszystkich ludzi jakby zaliczam do tego zaplecza ludzi, bo to są rzeczywiście ci, którzy, dzięki którym ten ruch może funkcjonować. Nie wiem, w ogóle nie mam takiej umiejętności szacowania i żonglowania tymi wielkimi liczbami, ale to zaplecze podziemia, zaplecze najrozmaitszych inicjatyw, powiedzmy półjawnych, funkcjonujących, prawda, przy kościołach, że to zaplecze liczy kilkaset tysięcy ludzi, a więc pewnie więcej niż zaplecze, jakie miało podziemie w Polsce w czasie okupacji. Przy czym chcę tutaj powiedzieć, że to tak strasznie jest trudno rozdzielić właśnie to zaplecze podziemia sensu stricte, to znaczy konspiracji, struktur związkowych, RKW, prawda, TKK, od takiej masy ludzi, którzy się angażują w najrozmaitsze imprezy, jakby no mniej groźne, mniej narażone na represje. Ale jeżeli czwarty rok od wprowadzenia stanu wojennego w dalszym ciągu mogą ukrywać się członkowie władz związkowych, mogą funkcjonować gazety, mogą prawda, być drukowane najrozmaitsze rzeczy, to świadczy o tym, że jakby ten ruch nie zamiera. Bo przecież jeszcze umówmy się, że jakby to zaplecze się powinno w naturalny sposób zmniejszać z różnych powodów, chociażby z takich, że ludzie się przypalają, że w miejscu, gdzie raz nakryto drukarnię, to już nie można więcej drukować. Prawda, że człowiek, który... Znaczy akurat z ludźmi jest inaczej, ponieważ są ludzie, którzy po kilka razy wracali do więzienia, ale już policja nie może bez przerwy tych kilkudziesięciu tysięcy ludzi obstawiać, ale na przykład z lokalami, no, w miejscu, gdzie ktoś wpadł, gdzie była policja, gdzie była rewizja, nie można zrobić redakcji, nie można ukrywać bujaka. Także czwarty rok Coraz to znajdywane są nowe miejsca na lokale, na drukarnie, na ukrywanie się, na redakcję. To jakby świadczy nie tylko o skali, zasięgu tego zaplecza, ale jakby o ciągle nowych możliwościach. Ja wiem, że to, co ja tutaj przedstawiam, jest taka optyka człowieka z wewnątrz, który musi być optymistą, bo gdyby nie był optymistą, to powiedział właściwie, no dlaczego i po co ja się tak męczę, czy to ma jakiś sens. Ale to, o czym tutaj mówiłam, to są fakty. I tego może nie widać, to jest może nieefektowne. To są właśnie jeszcze jedna rzecz, to o tym nie mówiłam, że ja często spotykam się z czymś takim, że na przykład ludzie nie idą na manifestacje, że ludzie boją się brać udział w strajku. Dlaczego? Dlatego, że są zaangażowani w jakąś działalność, która wydaje im się ważniejsza. Znaczy nie chcą narażać swojej gazety na to, prawda, że on wpadnie, że mogą z tego tytułu być jakieś kłopoty. Czyli jak powiadam, nie zmieniło się na gorsze w mojej ocenie przez te 4 lata, ale zmieniło się na inaczej. Że jakby coraz więcej ludzi jest zaangażowane w konkretne inicjatywy i stąd może to wrażenie, że to jest mniej efektowne. Ale jak już o tym mówimy, to są do dzisiaj funkcjonują w różnych miastach takie specjalne grupy, które zajmują się właśnie ulotkowaniem, wypisywaniem haseł na murach. A i są takie grupy, które uczestniczą zawsze w manifestacjach, mają gotowe transparenty. Gotowe transparenty, przygotowane hasła, opracowane metody uciekania przed policją. Więc jak powiem, ta różnorodność tego ruchu, znaczy jakby też to jest jego siła, daje możliwości zaangażowania się ludziom o różnych temperamentach, którzy się jednego boją, drugiego nie boją. I jakby nie ma czegoś takiego. W tym pierwszym roku było tak, że jakby wszyscy gotowi byli wyjść na ulicę, bo była taka temperatura. Natomiast w tej chwili jakby każdy wybrał sobie zajęcie, które najbardziej mu odpowiada. No, tłumaczy książki dla niezależnego wydawnictwa, prawda? Albo